Rozmowa bardzo polityczna.
8 minut po godzinie 18. Program realizuje Łukasz Kurzawski, przy mikrofonie Krzysztof Polasik. Dzień dobry Państwu, to jest audycja Rozmowa bardzo polityczna w Radiu Poznań, gdzie wielkopolscy politycy komentują bieżące sprawy. Rozmawiamy o tym, co się dzieje, co jest ważne nie tylko dla naszego regionu. A w studiu goście w kolejności alfabetycznej poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata. Dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry.
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Alicja Łuczak. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Piotr Wawrzyniak z Konfederacji Korony Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zdalnie łączy się z nami poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Michał Pyrzyk. Dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Słyszymy się, więc możemy zaczynać debatę. Najpierw krótkie pytanie na rozgrzewkę. Proszę o odpowiedź tak lub nie i później ewentualnie jedno zdanie uzasadnienia. Alkohol w Sejmie. Zakaz sprzedaży powinien być wprowadzony czy nie? Tak czy nie, Panie Pośle?
Nie widzę takiej potrzeby, szczerze mówiąc.
Pan poseł Michał Pyrzyk?
Mam podobne zdanie jak poseł Dolata.
Panie Piotrze, jak pan uważa, gdyby był pan w Sejmie?
Też myślę, że nie. No, wychodzę z założenia, że mamy do czynienia z dorosłymi i odpowiedzialnymi ludźmi.
Czyli niech oni decydują, jak się zachowują. Koniec, posłanka Alicja Łuczak.
Nigdy nie byłam za kratą, ale nie. Uważam, że każdy ma prawo wybrać, co będzie robił w wolnym czasie.
Szanowni Państwo, te odpowiedzi pokazują, że chyba wprowadzenia takiego zakazu nie będzie. Przejdźmy teraz do tych naszych tematów, już bieżących, dużych politycznych spraw. Jutro Dzień Edukacji Narodowej, więc porozmawiamy przede wszystkim o edukacji. No i najpierw najgłośniejszy temat tego roku szkolnego, jeśli mogę tak powiedzieć, choć pewnie każdy ma swój głośny temat. Edukacja zdrowotna. W niektórych miastach w Polsce nawet 80%, ponad 80% uczniów zostało wypisanych z tych zajęć. To są zajęcia nieobowiązkowe, przypominam Państwu. W Poznaniu, w trzecich klasach liceum, to jest istotne, bo to zmienia się w zależności od wieku, 8% uczniów nie zostało wypisanych z zajęć edukacji zdrowotnej. To wygląda trochę jak blamaż. Pani posłanko, jak pani to ocenia?
Oceniam to bardzo politycznie, bo skoro jesteśmy w takim programie, to nagonka prawicy i niestety episkopat sprawili, że edukacja zdrowotna no tak wygląda, jak wygląda. Dlatego, że jak doskonale wiemy, że to jest świetny, wartościowy, bardzo potrzebny przedmiot, który powinien być moim zdaniem obowiązkowy. Nie jest, ale tak jak powiedziałam, zbudowanie wokół niego takiej aury, nie wiem, deprawacji, seksualizacji wręcz, czy innych określeń, sprawiło, że no niestety mamy taką frekwencję, jaką mamy, więc myślę, że praprzyczyna jest polityczna. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedno zdanie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dlatego, że dzisiaj znów o tym mówimy. Mamy rok, żeby tę edukację promować, żeby o niej mówić, żeby informować, bo to jest naprawdę dobry, bardzo potrzebny przedmiot zamieniony z WDŻ-em, poszerzony między innymi o wiadomości z zakresu uzależnień, zdrowego trybu życia, odżywiania, etc., etc. Ja jeśli mam czas, to ja oczywiście mogę całą zreferować, ale to jeśli
myślę,
pan pozwoli.
Że ten temat jest już tak obecny w przestrzeni publicznej, że pewnie Państwo macie też swoje zdanie na temat edukacji. Niemniej jednak ja chcę zapytać, czy nie jest to przedmiot obowiązkowy? Czy nie jest może jednak tak, że to nie tylko polityka, ale po prostu uczniowie nie chcą, wolą mieć wolną godzinę, w inny sposób spożytkować ten czas? To trochę by korespondowało z tym, jakie są statystyki, że im starszy uczeń, im wyższa klasa, tym tych uczniów chodzących na te zajęcia jest mniej.
No tak. Wiecie, wszyscy chyba kiedyś chodziliśmy do szkoły i stwierdzamy, że jeśli coś jest nieobowiązkowe, a tych zajęć mamy bardzo dużo, to raczej rezygnujemy. Ja się cieszę z tego, że bardzo dużo podstawówek, bo wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od podstawówek właśnie, od czwartej, piątej klasy. I ja mówię, z jednej strony dobrze się stało, bo mamy czas na to, żeby wdrożyć odpowiednio, przygotować też kadrę. Myślę, że nauczyciele nauczyciele są odpowiednio już przygotowani, ale nabiorą doświadczenia, zobaczą, które techniki, które metody lepiej działają, jak wdrożyć te wszystkie zapisy programowe i żeby rezultat był. Bo zgodzicie się panowie ze mną, że naprawdę potrzebujemy dzisiaj ogromnej wiedzy na tematy budowania relacji z zakresu wiedzy psychicznej i tak dalej, fizycznej, sprawności ruchowej i tak dalej, bo za chwilę młodzież i dzieci dzisiaj z podstawówki wejdą na rynek pracy, za chwilę to oni przejmą po nas pałeczkę i za chwilę to oni będą się nami opiekować, bo mówię już tak o sobie, że przyjdzie taki moment, kiedy będą kończyły fizjoterapię, kierunki lekarskie, no po to, żeby jakby mieć świadomość, mieć wiedzę na ten temat.
Piotr Wawrzyniak, pan zgadza się, że ten przedmiot jest potrzebny?
Oczywiście, że nie jest potrzebny, tak. I też nie przekonują mnie te argumenty podawane, że jest tam taka super wiedza podawana. No, drodzy państwo, no, nikt z nas tutaj na edukację zdrowotną nie chodził, tak? Nie mam. Ja nie chodziłem, bo nie było takiego przedmiotu na szczęście. No i jakoś wykształciłem się. Jestem dorosłym, odpowiedzialnym człowiekiem. Mam trójkę dzieci, radzę sobie w życiu zawodowym, społecznym i tak dalej i znam mnóstwo osób z moich roczników i tak dalej, które też nie mają z tym problemu. Także te argumenty, że to jest nam niezbędne z jakiejś przyczyny, to mija się z prawdą, tak? Druga kwestia, chciałem też powiedzieć taką rzecz, bo tu pani mówiła o tym, że no, wypisujemy się wszystkiego, co nie jest obowiązkowe. Ja sobie teraz sprawdzałem przed tą audycją, ile osób chodzi na w skali kraju na nieobowiązkową religię. To jest mniej więcej 60-70%, jeżeli bierzemy pod uwagę i szkołę podstawową i licea. To też jest przedmiot nieobowiązkowy na dzień dzisiejszy. Na prawie 70% rodziców i osób ten przedmiot wybiera i chce, żeby dzieci na ten przedmiot uczęszczały.
Czyli jednak światopogląd ma znaczenie.
I jeszcze bym powiedział jeszcze jedną rzecz, mianowicie też mam do czynienia wśród znajomych z ludźmi, którzy też na przykład tę edukację zdrowotną w szkołach mieli prowadzić, tak? Też mi wprost mówili, co tam jest, więc to, że nie ma tam takich wątków, nazwijmy to dziwacznych, tęczowych, to akurat nie jest absolutna nieprawda. Kolejną kwestią jest też to, że jakie osoby miały ten przedmiot prowadzić, tak? To są często WF-ści, osoby od wychowania fizycznego. Jakie to osoby mają przygotowanie do tego, żeby nagle zaproszenie z partyzanta uczyć tego typu przedmiotów? No to ja zakładam, że te osoby powinny być jakimś odpowiednim wykształceniem lub w jakichś kursach, mając odpowiednią wiedzę, tak? No
tutaj ale mają, akurat nie tego, są
podyplomówki. No proszę pani, absolutnie tak nie jest. Także ja absolutnie cieszę się z tych wyników edukacji zdrowotnej, że tak mizerne są te wyniki, jeśli chodzi o procentową ilość dzieci, które na to uczęszcza. Abym może tutaj podsumował tą swoją wypowiedź tym, że no najlepszym przykładem, jaką wartość ma edukacja zdrowotna, jest to, że liderka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus wypisała swoje dziecko z edukacji zdrowotnej. A gdyby to był taki super wartościowy przedmiot, z całą pewnością by tego nie zrobiła. Tak nie mam.
To teraz pytanie do posła Michała Pyrzyka. Jak pan na to patrzy? Te wyniki pokazują, że tego przedmiotu może w ogóle nie trzeba było wprowadzać, albo trzeba było wprowadzać, jeśli już, to od razu jako obowiązkowy.
Jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, to dlatego, że jesteśmy w przededniu Dnia Edukacji Narodowej, chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi administracji, pracownikom polskiej oświaty za pracę z naszymi dziećmi, pracę z naszą młodzieżą i życzyć im wytrwałości w tym, co robią tak naprawdę dla nas wszystkich, bo niedługo w tej swoistej sztafecie pokoleń to młodzi przejmą tą pałeczkę zarządzania wszystkimi ważnymi sprawami dla Polaków zarówno w samorządzie lokalnym, jak i w kraju. A wracając do pana pytania, to uważam, że przedmiot był potrzebny. Zawierał elementy związane ze zdrowiem fizycznym, ze zdrowiem psychicznym, w takich uwarunkowaniach środowiskowych, społecznych. Tak jak każda forma edukacji stanowić miał dla młodych taką, można powiedzieć, tarczę ochronną czy obronną, ale no, tak jak wiemy, najpierw z przedmiotu obowiązkowego po tej całej kampanii wyborczej, kiedy no, ten przedmiot obrzydzony został w pewnym sensie Polakom, stał się przedmiotem dobrowolnym i tutaj znam rodziców, rozmawiałem, część wypisała tych dzieci z przedmiotu z pobudek ideologicznych, ale część zrobiła to tylko z powodu natłoku zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych, zajęć w szkole muzycznej i ci rodzice rezygnowali zarówno z edukacji zdrowotnej, jak i na przykład lekcji religii. Myślę, że w toku wprowadzania tego przedmiotu być może popełniono taki błąd zaniechania, że nie uświadomiono tak do końca rodzicom, o czym będą się uczyć ich dzieci w szkole podstawowej, w szkole średniej. Być może też nie przygotowano dobrze nauczycieli do tego przedmiotu, ale ja rozmawiałem kilkanaście dni temu z panią minister Nowacką i ona w dniu, w którym się spotkaliśmy, powiedziała, że jest skłonna wycofać te wszystkie treści z tego przedmiotu, które miałyby jakoby deprawować młodzież czy seksualizować ją, więc tutaj korekty są wskazane i myślę, że ten przedmiot, z tego co zrozumiałem, jako oferta na następny rok wróci. Nie wiem, w jakiej formule, czy w dobrowolnej, czy w obowiązkowej. Niemniej jednak uważam, że gdyby to wszystko, ta kampania informacyjna została przeprowadzona troszeczkę inaczej, to też efekt byłby inny i inny mielibyśmy odsetek dzieci uczęszczających na te zajęcia, ale bo tak jak powiedziałem, stanowią one taką troszeczkę też formułę obronną dla nich. Było tam dużo też profilaktyki związanej z używkami, z tymi niebezpieczeństwami, jakie niesie i internet, i narkotyki, i inne używki, więc uważam, że tej edukacji jest nigdy nie za wiele i dobrze by było, żeby dzieci wiedziały i młodzież, żeby przed nimi się bronić, a żeby się bronić przed czymś, musimy wiedzieć, że to lub inne nam po prostu w jakiś sposób zagraża.
Zwracam się teraz do posła Zbigniewa Dolaty. Posłużę się słowami przedmówcy. Dlaczego obrzydzaliście Polakom ten przedmiot? Mogę potwierdzić jako dziennikarz, że w tym czasie dużo było konferencji, spotkań, nawet protestów, na których byli politycy Prawa i Sprawiedliwości i mówili: wypiszcie swoje dzieci z edukacji zdrowotnej.
Tak, ja jestem nauczycielem i na początku chciałem moim koleżankom i kolegom złożyć najlepsze życzenia, przede wszystkim stabilizacji tego, żeby nie byli zaskakiwani nieustannymi zmianami, satysfakcji z tego, co robią, bo wykonują zawód misyjny, który jest niezwykle ważny dla przyszłości naszego kraju i wykonują ten zawód w bardzo trudnych okolicznościach i mają problemy i z młodzieżą, i z władzami samorządowymi, nadzorem pedagogicznym. No i w końcu z nieszczęsnym obecnym kierownictwem Ministerstwa Edukacji, które na tej tak zwanej edukacji zdrowotnej poległo. I tak słuchałem wypowiedzi pani poseł i pana posła z koalicji i uśmiechałem się, bo naprawdę dokonywali cudów, żeby jakoś to wytłumaczyć. No ale tego nie da się inaczej wytłumaczyć, jak tylko w ten sposób, że ten zamysł pani Nowackiej po prostu poległ i to, że młodzież po prostu odrzuciła, młodzież i rodzice odrzucili ten pomysł, to wynika wyłącznie z nieudolności tych, którzy ten przedmiot wprowadzali, bo przypomnę tylko, że wyrzucono wychowanie do życia w rodzinie do kosza. Przedmiot, który funkcjonował w szkołach od dziesięcioleci, od bardzo dawna. Dlaczego wyrzucono? Dlatego, że on zdaniem obecnie rządzących nie spełniał oczekiwań, że nauczyciele byli nieprzygotowani, że programy, że podręczniki. No, generalnie wylano masę pomyj na ten przedmiot i wprowadzono nowy. Wprowadzono w sposób absolutnie partyzancki, dyletancki, no najgorzej jak było można. I naprawdę nie trzeba było nikogo specjalnie przekonywać, no bo chociażby to, że...
To jeśli pan mówi, że nie trzeba było przekonywać, panie, to po co były potrzebne te wystąpienia,
panie redaktorze, ale proszę zwrócić uwagę, że no naprawdę no nie sądzę, żeby dla znacznej większości wyborców obecnie rządzących, tak, wyborców Platformy, Lewicy, Trzeciej Drogi czy PSL-u, żeby opinie posłów PiS-u były na tyle istotne, żeby oni pod wpływem tych opinii podejmowali jakieś decyzje.
No dla nich nie, ale dla waszych wyborców już
nie,
tak.
Nie, nie, no to już dobrze, tylko że sam pan redaktor powiedział, tak, w jakim procencie młodzież uczęszcza na te zajęcia. No w zdecydowanie niższym niż jest poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Więc krótko mówiąc, to nie jest tak, że to Prawo i Sprawiedliwość kogoś namówiło. No
moglibyśmy analizować, którzy wyborcy mają więcej dzieci, w jakim są wieku.
Dobrze, dobrze, no ale no, nie ulega wątpliwości, że podobny odsetek odrzucił ten przedmiot w Warszawie, w Poznaniu, w Pcimiu Dolnym, w Sandomierzu, gdziekolwiek w Polsce. No, generalnie został ten przedmiot odrzucony. Dlaczego? Dlatego, jeszcze raz powtórzę, że został przygotowany w sposób dyletancki. Teraz przedmiot, który ma rzekomo dokonać jakiegoś przełomu, przez kogo ma być uczony? Przez jakichś nowych ludzi? Przecież nikogo przez ten czas od momentu zapowiedzi do realizacji nikogo nie przygotowaliście. Nie przygotowaliście podręczników. Nic nie ma. Kompletnie nic nie ma. A do tego oczywiście jest to, co się parę razy wymsknęło na posiedzeniach Komisji Edukacji, bo chyba w tym gronie jestem jedynym posłem, który jest członkiem Komisji Edukacji w polskim Sejmie.
A ja?
I tam... A przepraszam, a pani poseł, dobra, okej.
Okay.
No właśnie, mało pani poseł zabiera głos na posiedzeniach komisji, dlatego nie zapamiętałem. Więc...
Bo się nie wymądrzam, tak jak pan.
Więc... dobrze, dość już tych uszczypliwości. Więc to jest tak, że na przykład pani minister Lubnauer nie mówiła edukacja zdrowotna, tylko mówiła edukacja seksualna. Bo o to chodziło pani Nowackiej i tej ekipie. I to parę razy się to zdarzyło. Pani Lubnauer się potem czerwieniła i się wycofywała, no ale taka prawda. Tak? Więc jak chce
na słowo seks to wy macie uczulenie.
Pani poseł,
no
na Boga.
Ja tak. Też byłam jakiś na tych komisjach.
Jakichś swoich obsesji proszę nie przenosić na wszystkich.
To są państwa obsesje.
Więc ja nie mam żadnej obsesji, więc niestety tak to wyglądało, że był to zamysł ideologiczny, chodziło o narzucenie pewnego modelu wychowania i ten model nawet dla waszego elektoratu jest nie do zaakceptowania. Wyciągnijcie z tego wnioski. Jeśli nie wyciągniecie, to jest oczywiście wasz problem, okay. Tak? I spadające sondaże najlepiej to pokazują, że ta koalicja nie ma już szans na rządzenie po kolejnych wyborach i idźcie w tą stronę. Myślę, że też młodzież pokazuje, tak? Bo Nowacka wychowa pokolenie patriotów. Nowacka wychowa pokolenie młodzieży konserwatywnej. Dlaczego? Bo młodzież jest przekorna. I jak chce się na siłę młodzieży wtłoczyć propagandę lewicową, czy lewacką wręcz, to efekt będzie dokładnie taki.
A czy za rządów Zjednoczonej Prawicy też ten efekt był?
Że młodzież... Przeważnie tak, tak to funkcjonuje wśród młodych ludzi. Tak? Jeśli coś się młodzieży narzuca, to młodzież się buntuje. A to w Polsce to jest jeszcze... razy 10. Bo my jako naród jesteśmy przekorni, a młodzież jest przekorna bardzo mocno, więc ja powiem szczerze, nawet się cieszę. Ja nawet się cieszę z tej waszej nieudolności, bo wychowujecie pokolenie patriotycznej, konserwatywnej, chrześcijańskiej młodzieży i to jest bardzo dobre. Oczywiście po zmianie rządów te eksperymenty zostaną zakończone, wyrzucone do kosza i edukacja musi stać się dobrem ogólnonarodowym. Musimy kształtować młode pokolenie w taki sposób, żeby wzmacniać państwo. To, co robi Nowacka, to jest po prostu destrukcja państwa. Sami mówicie, że jest zagrożenie wojenne, a jednocześnie w szkołach wyrzucacie wszystko, co kształtuje naród. No, nawet pani Nowacka...
Ostatnie zdanie.
Pani Nowacka nawet w oficjalnych pismach już nie używa tytułu minister edukacji narodowej, tylko minister edukacji. Nagle narodowa zniknęła. Więc to pokazuje, w jakim kierunku ta pani chce iść. To idzie taką drogą, która wywołuje, jeszcze raz to powtórzę, bunt młodzieży, bunt rodziców i przynosi efekt odwrotny od zamierzonego.
Odpowiada po prostu.
Ad vocem. Pańskie ostatnie kilka zdań świadczą dobitnie o tym, że uczyniście z edukacji zdrowotnej niechybnie narzędzie polityczne. Że uwaliliście, że powiem tak kolokwialnie, w rząd, w Nowacką.
Nauczycielka.
Po to, Tak, ale takie słowa są jak najbardziej adekwatne. Fe. Właśnie to, co pan zrobił, to jest właśnie potwierdzenie na to, że to jest czysto polityczne zagrywki. Wrzuciliście, obrzydzaliście, już to słowo padło tutaj, więc powtórzę je, na konferencjach, na ulotkach, wszedł do tego kościół, więc proszę mi nie mówić, że to wszystko jest wina, chociaż no tak, no jest teraz wina Nowackiej, jak najbardziej, tak, mówiąc sarkastycznie. Uczyniliście z tego narzędzie walki politycznej. Edukacja seksualna, o której się pan tak wypowiada, jest 1/11, bo jest 11 rozdziałów i tylko jeden rozdział o tym mówię. W 4 klasie jest mowa o tym, że jakie jest twoje ciało, żebyś umiał powiedzieć nie, co to jest zły dotyk. Czy pan uważa, że naprawdę my chcemy dzieci seksualizować i masturbować? Naprawdę? Bo takie teksty się pojawiają w waszych prawicowych mediach, w mediach społecznościowych. No coś niesamowitego, co wy wyprawialiście z tą edukacją zdrowotną. Więc praprzyczyna, ja odniosę się do mojego pierwszego zdania, to jest to, że wyście skutecznie to obrzydzili, no i teraz pan się uśmiecha i pan się cieszy. Ja się zgadzam z jednym rzeczą z panem, że rzeczywiście młodzież jest buntownicza, że rzeczywiście jest przebodźcowana, przewartościowana, to wymaga dużo pracy od nas, ale naprawdę coś takiego jak edukacja, jak inwestowanie w przyszłość człowieka, w jego wiedzę, mądrość, świadomość, właśnie taką patriotyczno-konserwatywną nawet, bo tam też są takie treści, bo jest i rodzina, i wartości, to wy to zniszczyliście, po prostu. A to powinno być ponadpartyjne, to powinno być ogólnonarodowe. To jest tak jak na Zachodzie. Edukacja zdrowotna funkcjonuje w systemie fińskim, funkcjonuje na Zachodzie. Jest. I tam się dzieci uczą tego, czego powinny się uczyć. To wy macie jakieś problemy.
Panie redaktorze,
nie naraz. Zgłaszał się do wypowiedzi, można tak powiedzieć.
Ja w ogóle nie zgadzam się z takim sformułowaniem, że ktoś komuś coś obrzydza. No, drodzy państwo, sami twierdzicie, że żyjemy w demokracji i każdy ma prawo wypowiadać swoje zdanie i oceniać określone rzeczy. Tak, także on po prostu, czy Kościół, czy partie polityczne, jak Konfederacja Grzegorza Brauna, Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederacja Bosaka Męcena, po prostu wypowiadała swoje zdanie, ma do tego prawo. Nie wiem, dlaczego używam tego słowa obrzydzanie. Natomiast jeżeli chodzi o treści, które tam były, no proszę państwa, no parę minut temu tutaj poseł koalicji rządzącej, no przyznał, tak, że rozmawiał z panią minister Nowacką, no i w aktualnym programie, no są wątki, tak, które budzą wątpliwości, tak, dotyczą tej seksualizacji, tak. No
to budzą wątpliwości polityków PSL-u, Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy, z tego co wiem, nie.
Polityków koalicji rządzącej, tak, no to jeżeli w koalicji rządzącej mają wątpliwości co do tego programu, no to no tym bardziej my po stronie prawicowej możemy takie wątpliwości mieć. Chciałem się też jeszcze odnieść do jednej rzeczy, bo pani tu mówiła, że w tejże edukacji zdrowotnej są te elementki patriotyczne dotyczące rodziny. Podała pani jako przykład Zachód. No wie pani co? Na Zachodzie, we Francji, w Niemczech i tak dalej, to rodzina upada. Rodzina upada. Bo celem propagandy lewicowej, którą również wy wprowadzacie do Polski i do tego do życia, jest to, żeby tą rodzinę rozbić, tak? Więc podawanie Zachodu jako przykładu dobrze funkcjonujących struktur rodzinnych to po prostu jest absurd.
Panie pośle, wiem, że chciał pan odpowiedzieć krótko, bo jeszcze mamy jeden temat dotyczący nauczycieli.
Krótko, tak, ja zacytuję, no myślę, że medium, które jest bliskie pani poseł Łuczak, czyli Newsweeka. A Newsweek w momencie, kiedy pani Nowacka ogłaszała wprowadzenie tego przedmiotu, zachwycał się, jaka to jest sprytna, jak przemyciła w ładnym opakowaniu, tak to określono, w ładnym opakowaniu edukację seksualną. Więc okazuje się, że jednak to opakowanie nie było takie ładne i jednak młodzież nie kupiła tego triku pani Nowackiej. A propos treści, no to ja zadałem sobie trud i przeczytałem i program dla szkół podstawowych, i dla szkół ponadpodstawowych to 168 stron i 118. Rzeczywiście jest to większość treści nie dotyczy tego, o czym mówiliśmy. Natomiast w tym opakowaniu są też takie elementy, które są absolutnie nie do zaakceptowania dla niektórych rodziców, a jak się okazuje nawet dla większości rodziców.
A jakie elementy?
I na przykład praktycznie w ogóle nie występuje pojęcie małżeństwo.
No jak pan nie żartuje, zaraz panu przytoczę, sięgnę.
Powiedziałem praktycznie i prawie w ogóle.
Jakie praktycznie w ogóle?
W dwóch bodajże miejscach jest pojęcie małżeństwo.
Więc jest.
Ale w przedmiocie wychowanie do życia w rodzinie to jakby był główny przekaz, tak? To był element również wychowania młodego człowieka. I tam tych treści wychowawczych praktycznie nie ma. A są treści antywychowawcze. I to jest podstawowy problem. I zamiast się oburzać na opozycję, na nieprzychylne media wam, na cały świat, to się zastanówcie, czy przypadkiem nie popełniliście błędu. Bo wy szukacie winy u wszystkich, tylko nie u siebie. No, spójrzcie, bo macie belkę w swoim oku.
To wy macie belkę w swoim oku. Ile tam polityków jest taka wzorowa rodzina i drugie, trzecie małżeństwo, rodziny patchworkowe. Panie pośle.
W tą stronę naprawdę, bo szanowni państwo, zaczyna pani Magiel robić.
Zostańmy przy nauczycielach, składaliśmy im życzenia. Jutro będą protestować, 14 października, przed kancelarią premiera. Domagają się m.in. uregulowania kwestii rozliczania godzin ponadwymiarowych, realnych podwyżek płac, to co często słyszymy, ale też odbudowy prestiżu zawodu nauczyciela. Jak to zrobić? Odpowiada poseł Michał Pyrzyk.
Jeszcze chciałbym wrócić do tematu edukacji.
Krótko, panie pośle, proszę bardzo.
Bo jednym zdaniem, bo faktycznie nagonka spowodowała, że no nastąpił taki punkt przełomowy, kiedy ten przedmiot z obowiązkowego stał się przedmiotem dobrowolnym, a potem to było z górki, bo tutaj nie odgrywały dużego znaczenia poglądy ideologiczne, polityczne i inne. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, przeładowanie dzieciaków i planem lekcji, zajęciami właśnie pozalekcyjnymi, korepetycjami, zajęciami sportowymi, muzycznymi spowodowało, że rodzice te dzieci z tych zajęć za ich zgodą zresztą wypisywały. I tutaj ideologia nie miała żadnego znaczenia. Tak jak powiedziałem, takim tym punktem przełomowym było to, że ten przedmiot stał się dobrowolny. No jeśli chodzi o zawód nauczyciela, to praktycznie od zawsze mamy tutaj postulaty dotyczące i te postulaty płacowe i dotyczące wzmocnienia prestiżu. Przypomnę, że na początku tej kadencji skierowane zostały bardzo duże podwyżki dla nauczycieli. Natomiast no tutaj myślę, że powinien nam pojawić się, czy powinniśmy uświadomić sobie taki istotny problem, jakim jest demografia, bo za parę lat będzie tak, że no, nauczyciel chociażby, nie wiem, jak dobrze był opłacany, jak super prestiżowy byłby to zawód, to nie będzie miał kogo uczyć, bo z każdym rokiem no, te 140 tysięcy Polaków jest mniej. I tu żadne programy socjalne w tym zakresie, czy 500+, czy teraz 800+, niestety nie pomagają. Stajemy się społeczeństwem starzejącym i myślę, że to będzie największy problem, gdyż ci ludzie będą odchodzić z zawodu, a jednocześnie jest tak, że jeśli chodzi o te przedmioty ścisłe typu fizyka, pojawia już się to w niektórych szkołach, jeśli chodzi o matematykę, no tutaj tej kadry profesorskiej, tej nauczycielskiej, takiej dobrej zaczyna brakować i spotykamy się z takim faktem, że nie ma kto tych dzieci w tych przedmiotach edukować i to wszystko się nakłada na problem, przed którym za chwilę wszyscy staniemy. Są gminy, gdzie urodziło się po 3-4 dzieciaków w ciągu roku i z tego, co już wiem, to właśnie sąsiednie jednostki samorządowe myślą nawet o utworzeniu wspólnej szkoły dla dwóch gmin, więc to będą wyzwania, które wkrótce przed nami staną, bo myślę, że my współcześnie wcześniej, nasze pokolenie, pokolenie naszych rodziców nawet, w związku z tym wyżem demograficznym, który miał miejsce po II wojnie światowej, no takiej sytuacji nie pamięta. Będzie się trzeba z nią naprawdę w sposób no taki racjonalny, poważny zmierzyć i myślę, że to jest największym problemem, który stanie też przed polską oświatą wkrótce.
Piotr Wawrzyniak, Konfederacja Grzegorza Brauna. Co pan myśli o tym prestiżu nauczyciela? Czy może faktycznie większym problemem, wyzwaniem jest ta kwestia demografii oczywiście?
No demografia zdecydowanie też, ale mi się wydaje, że my zresztą już jako cała Konfederacja w 2023 roku jeszcze niepodzielona przedstawiliśmy swoje pomysły na uzdrowienie tejże edukacji, tak? Mówiliśmy o bonie edukacyjnym, tak? Który miał powodować to, że po prostu pieniądze idą za uczniem, tak? Żeby po prostu nastąpiła konkurencja między szkołami, tak? Dobra szkoła będzie przyciągała dobrych nauczycieli, większą liczbę uczniów, będzie to można lepiej zarabiać, no tak to też funkcjonuje na Zachodzie, tak? Akurat w tej materii jest to akurat dobry przykład, tak? W Stanach tak to funkcjonuje, tak? Więc no, my mamy pomysł, jak to zrobić, natomiast no, nie ma tutaj wśród na tą chwilę partii rządzących teraz czy wcześniej odwagi na to, żeby pójść w tym kierunku, tak? Cały czas trzymamy się sztywno tej, można powiedzieć, upaństwowionej szkoły, że wszystkie wytyczne i tak dalej z Ministerstwa Edukacji Narodowej. No i to się nie sprawdza, tak? No jeżeli nie będzie jakiejś odwagi, nie będzie chęci do tego, żeby wdrożyć solidne i potężne reformy, no to takie pudrowanie, no nic nie da, tak? I ten upadek prestiżu nauczyciela, szkół jako takich, to po prostu będzie postępował, tak? No niestety, no musi nastąpić jakaś rywalizacja między szkołami, walka dobrego nauczyciela, dobrego ucznia. Bo to będzie też powodowało to, że w dobrych szkołach będą dobrzy nauczyciele i będą więcej zarabiali, bo za tym bonem edukacyjnym, za tym uczniami poszłoby tam więcej pieniędzy.
To jest dobre rozwiązanie, pani posłanko? Rywalizacja?
Nie zgodziłabym się do końca z tymi postulatami. Ja uważam, że jeśli chodzi o prestiż zawodu nauczyciela, to my go po prostu mamy. Ucząc tyle lat w szkole, ja obserwowałam z bliska i wiem, że jeśli nauczyciel jest dobry, jeśli jest empatyczny, ma wiedzę, odpowiednie metody i środki i potrafi zarówno z młodzieżą, jak i z rodzicami znaleźć wspólny język, nie buduje bariery, tylko jest blisko ucznia, to jest wszystko okej i my nie musimy jakoś nadmiarowo. Ja przypomnę jeszcze co do tych naszych działań koalicyjnych. Oczywiście były podwyżki, oczywiście mamy kontynuację fajnych programów edukacyjnych typu cyfrowy uczeń, mała szkoła. Kontynuujemy programy ze środków z KPO, 750 tysięcy, ja tu mam ściągi na pracowni STEM i AI, 1600 takich pracowni. A więc inwestujemy w edukację. Mamy też nowy jakby podział środków, bo subwencje zastąpiły potrzeby edukacyjne. Mamy dobre relacje z samorządowcami, którzy oczywiście część tych obowiązków przejmują. Tu może jest też problem, może trzeba by było z tymi samorządami jeszcze bardziej...
Oni mówią o pieniądzach.
Tak.
Zawsze ale w kontekście też, oświaty.
No też, bo to też
że
jest...
ich brakuje.
Bo to też jest element, to jesteśmy misja, wizja jak najbardziej, no ale też i dobra płatność. Ja bym powiedziała, że nawet ja bym zainwestowała i bym zmieniła osobiście, gdybym miała wpływ i pewnie to, o tym będziemy rozmawiać, panie pośle, niedługo, żeby młodym nauczycielom dać wyższe stawki, dlatego że one w tej chwili nie są zbyt wysokie i nie przyciągają do zawodu. Z jednej strony wymagałabym bardzo wysokich umiejętności, tak, a z drugiej strony, żeby ta pierwsza płaca nie była taka, zniechęcająca, mówiąc delikatnie, bo jeśli już mówimy o nauczycielach mianowanych czy dyplomowanych, prawda, panie pośle, to już nie jest tak źle. Jeśli tam jeszcze jakieś parę godziny właśnie nadliczbowe się pojawią, ponadwymiarowe, to wtedy nie jest wcale tak źle. To też wiem od koleżanek, które uczą. Natomiast jeszcze pan mówił coś o związkach zawodowych, że jest protest. Tak,
tak
ja myślę, my cały czas trwają rozmowy ze związkami zawodowymi, ja chcę przypomnieć. Ja na przykład osobiście, kiedy wprowadzaliśmy właśnie edukację zdrowotną, to spotkałam się z przedstawicielami związku u siebie tam w Kaliszu i dyskutowaliśmy na ten temat, więc te relacje są też bardzo dobre, rozmowy trwają, więc bądźmy cierpliwi. Myślę, że wszystko w swoim czasie i niedługo się rozwiąże.
Jaka jest recepta Prawa i Sprawiedliwości na poprawę, bo tego domagają się związkowcy, prestiżu zawodu nauczyciela?
Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nauczyciele są niezwykle wręcz rozczarowani tym, w jaki sposób rząd Donalda Tuska traktuje polską oświatę.
Bo rzeczywiście
są bardzo rozczarowani. I ten protest świadczy o tym rozczarowaniu. I trudno się temu dziwić, no bo rzeczywiście przelicytowaliście nas w 23 roku. My oferowaliśmy 13% podwyżki, wy powiedzieliście 30%. No i tutaj popełniliśmy błąd polityczny, bo trzeba było te środki w 23 roku na 24 rok zagwarantować. One zresztą w budżecie były, bo przecież to nie wy ten budżet tak naprawdę planowaliście. Tylko on był wynikiem prac rządu Mateusza Morawieckiego. I rozczarowanie wynika stąd, że za tą podwyżką 30% teraz nie idzie już nic więcej poza kłamstwami. Najlepszy przykład to jest projekt obywatelski, sygnowany przez ZNP, ale popierany przez wszystkie związki zawodowe, zmiany w karcie nauczyciela, która to ma polegać na tym, że powiąże się płace nauczycieli ze średnią w gospodarce. I ten projekt został zgłoszony zaraz na początku tej kadencji, czyli za chwilę miną 2 lata. W ubiegłym roku, w wakacje, przed rozpoczęciem roku szkolnego 24-25, pani minister Nowacka powiedziała: tak, będziemy ten projekt popierać. We wrześniu ubiegłego roku, czyli rok temu, spotkał się z kierownictwem Związku Nauczycielstwa Polskiego premier Donald Tusk. Przepraszał związkowców za zwłokę w procedowaniu tego projektu i obiecywał, że na pewno ten projekt zostanie przyjęty. Co się stało? Ja jestem w tej podkomisji. Nasza podkomisja spotkała się 3 razy. Pierwszy raz, żeby wybrać przewodniczącego. Drugi raz, żeby wybrać wiceprzewodniczącego. I trzeci raz, żeby sobie ogólnie pogadać. I od tej pory nie wydarzyło się kompletnie nic. A premier zapowiedział: na pewno ten projekt popieramy i będzie przeprowadzony przez Sejm.
Jest problem z tym projektem?
Przez chwileczkę, ja tylko dokończę.
Nie obiecał,
więc,
to będzie.
Więc okazuje się, że nie będzie, droga pani poseł, bo powinna pani znać już budżet na rok 2026 i proszę mi wierzyć, ja się z tym budżetem zapoznawałem, mimo że jeszcze nasza komisja nie miała tej przyjemności, ale za chwilę będziemy się tym zajmować. Tak,
rozumować.
Ale ja już ten projekt znam. I w tym projekcie nie ma ani złotówki na realizację tej nowelizacji, bo jest zapisane, że będzie tylko 3% podwyżki dla nauczycieli. 3% przy 3% inflacji projektowanej w budżecie na pewno będzie większa. To jest realny spadek płac nauczycieli na rok 2026, a nie wzrost o kilka tysięcy, bo taki byłby skutek przyjęcia tej nowelizacji proponowanej w projekcie obywatelskim.
Właśnie, policzyliście skutki?
I teraz, droga pani, to jest projekt obywatelski. Więc to nie, że policzyliście skutki, tak? To jest zupełnie inny rodzaj projektu. I teraz, jak nauczyciele mogą oceniać wiarygodność tego rządu, jeśli ich minister, pani Nowacka, i premier rządu obiecują, że na pewno rozwiązanie będzie wprowadzone? Nie jest, nie było wprowadzane, nie jest i nie będzie wprowadzane, bo nie macie pieniędzy po prostu na to. I to jest po prostu, co pani robi, to jest opowiadanie bajek nauczycielom.
Nie,
mówiła pani, że generalnie to w naszym zawodzie jest całkiem nieźle. Nie jest dobrze, tak? I to problem nie polega na tym, żeby dać więcej nauczycielom początkującym, no bo wtedy spłaszczymy te widełki płac, tak? No i jaki będzie nastrój wśród nauczycieli ze stażem 10, 20, 30-letnim, jeśli będą zarabiali tyle samo, co młody człowiek zaraz po studiach wchodzący do zawodu? Podwyżki muszą dotyczyć wszystkich nauczycieli.
No to zgadza się.
No właśnie, ale nie proponujecie tego i na tym polega problem. Co więcej, i to jest kolejny zarzut, wy tak naprawdę prowadzicie do destrukcji zawodu nauczyciela. I temu ma służyć ta idea wprowadzenia całej sieci rzeczników praw ucznia. I uczynienia z praw ucznia takiego obowiązku konstytuującego polską szkołę, natomiast obowiązki uczniowskie to już mają być fakultatywne. Czyli krótko mówiąc, nauczyciel i jego rola wychowawcza, edukacyjna ma spaść i generalnie nauczyciel już dzisiaj ma problem z rodzicami, z uczniami oczywiście, ze swoim dyrektorem, z wizytatorami i teraz dojdą mu jeszcze finansowani z budżetu państwa liczni rzecznicy, bo będzie rzecznik krajowy, wojewódzki, w każdej szkole ma być rzecznik. Wszyscy mają być opłacani. Czyli krótko mówiąc, to jest absolutna destrukcja, podobnie jak to było przy tym pomyśle wycofania się z zadań domowych. Nie, nauczyciel nie ma prawa zadawać.
Ma prawo i zadaje.
No nie, no właśnie.
To źle oczywiście, jak tym, zwykle.
Na tym, no przepraszam, to są liczne dziesiątki czy setki wypowiedzi pani minister, waszych posłów, gdzie zachwalaliście, jakie to wspaniałe. No bo to populistycznie świetnie brzmiało, prawda?
Może zostanę przy tym wątku finansowym, bo to jest kwestia pewnie istotna, którą też nauczyciele będą dopytywać. Co z 3%, tym postulatem?
No. Wie pan co, destrukcja to była za waszych czasów, jak żeście rozdawali pieniądze na lewo i prawo na Wille Plus, na NCBR-y, na NCS-y i te inne tam historie. I czarnkowe, i cudawianki. Także
proszę
nie używać.
Może pani na ten temat coś powiedzieć?
Proszę tego nie używać. Natomiast jest przedstawiony budżet, będziemy się nad nim pochylać, będziemy dyskutować. Ja tylko chcę powiedzieć, że Donald Tusk, jeśli coś mówi i obieca, to dotrzymuje i widać tego po pakcie migracyjnym. Powiedział, że nie będzie...
Stu konkretów na studiu ewidentnie nie dowóz, pani poseł.
Jakbyśmy tam policzyli, to dużo 96
niezrealizowanych.
I paktu migracyjnego, o którym pani już napomniała, też nie dowiózł.
Wy z wszystkiego zrobicie
Ja do kolegi z Konfederacji się zwracam, bo pani, proszę zwrócić uwagę, że pani poseł z pytania o płace nauczycieli płynnie przeszła na pakt migracyjny, tak bo jest. To jest dla niej łatwiejsze, prawda?
Niekoniecznie.
Ale nie, jej się tak wydaje.
Zapytajmy jeszcze o migrantów, ale pozwólmy dokończyć, pani posłanko.
Czekajmy cierpliwie na decyzję, rządu, na decyzję Donalda Tuska. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać niejednokrotnie i na komisjach, i podejrzewam ze związkami zawodowymi. A po to też protesty są, żyjemy w wolnym kraju i mają prawo domagać
się. To ja zadam pytanie.
Pytanie w tym studiu?
Czy pani poseł poprze naszą poprawkę zwiększającą środki na wynagrodzenie nauczycieli?
Pod warunkiem, że pokażecie mi, skąd te
ależ
pieniądze
pani poseł, naturalnie. Poprze pani?
Musicie znaleźć finansowanie, zastanowię się.
Dobrze.
Czekamy na poprawkę. To, co jest powiedziane,
i czekamy na decyzję pani poseł
do odsłuchu. Ostatni wątek. Pakt migracyjny. To już będzie ostatnie pytanie do każdego z państwa, więc może zaczniemy od Piotra Wróżniaka z Konfederacji. Mamy informacje takie, to nieoficjalnie podało RMF FM, że Polska ze względu na ogromną liczbę tych przyjętych uchodźców z Ukrainy ma zostać w końcu wyłączona z tej relokacji migrantów i kontrybucji finansowych. Co więcej, możemy być określeni jako państwo znajdujące się pod presją migracyjną, czyli w sumie być beneficjentem pomocy. Poza tym Komisja Europejska jakby wycofała na ten moment, z tego co wiemy, z agendy ten punkt, więc też wykonuje jakieś ruchy chyba w tył. Czyli te czarne scenariusze póki co się nie spełniają.
Znaczy, ja chciałbym to już sprostować, tak, bo ja mam wrażenie, że politycy partii rządzącej, którzy o tym mówią, kompletnie nie znają treści rozporządzenia o zarządzaniu imigracją i azylem, tak. Tam, żeby być zwolnieni z relokacji migrantów, jest możliwe, tak, ale po pierwsze na rok musi wyrazić na to zgodę Rada Unii Europejskiej, która w tej materii będzie się dopiero zbierać. A kolejna kwestia jest taka, że mamy tam te trzy elementy, tak, które każdy z państw musi spełnić. Albo jest to relokacja, albo opłacenie za nieprzyjmowanie imigrantów, albo jakiś tam wkład solidarnościowy, tak. Tu ewentualnie w tym roku być może faktycznie załapiemy się na ten element, ale jeszcze raz
takie są ustalenia RMF-u, że ani nie będziemy płacić, ani nie będziemy
przyjmować migrantów. Ale jeszcze raz chciałbym podkreślić, żeby to była prawda, to musi być decyzja Rady Unii Europejskiej, której jeszcze nie ma, a druga kwestia najważniejsza, to jest tylko na rok. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy zwolnieni z obowiązku relokacji przyjmowania imigrantów, to jest po prostu temat do rozważenia na rok i po roku temat wróci.
Tak? Za rok można to powtórzyć i znowu być zwolnionym.
A nie wiem, czy spełnimy przesłanki, tak? I nie wiem, jaka będzie decyzja Rady Unii Europejskiej, bo jeszcze raz podkreślam, tej decyzji na dzień dzisiejszy nie ma. Natomiast w eter poszło od polityków partii rządzącej, że my jesteśmy zwolnieni w ogóle tak z przyjmowania tych imigrantów. No jest to absolutna nieprawda i wprowadzenie opinii publicznej w błąd. Po pierwsze, jeszcze w ogóle nie ma takiej decyzji, a po drugie, jeśli będzie, to będzie tylko na okres jednego roku czasu.
Poseł Michał Pyrzyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Decyzja nieobjęcia Polski tym mechanizmem relokacji, ewentualnymi opłatami czy karami z tego tytułu, myślę, że już jest podjęta, bo nieoficjalnie o niej się mówi bez względu na to, kiedy Komisja Europejska będzie nad tym tematem debatować.
A to nie Komisja Europejska, to tylko Rada Unii Europejskiej,
tak? Zostały przesunięte, czy zostaną przesunięte o tydzień. A przypomnę, dlaczego tak się stało, że Polska na rok, zawsze to jest lepsze niż nic, będzie nieobjęta tymi zapisami. Przyjęliśmy tysiące, setki tysięcy uchodźców z Ukrainy. Nasze służby, Straż Graniczna, Wojsko Polskie, Policja zaangażowane są w ochronę granicy z Białorusią, która jest elementem takiej szerszej operacji rosyjskiej wymierzonej nie tylko przeciwko Polsce, ale przeciwko całej Unii Europejskiej i NATO. I to pokazuje, że te argumenty przebiły się, trafiły i to zawieszenie o rok, a jest jeszcze szansa na dalsze okresy, nastąpi. Tutaj nie warto że tak powiem, odwoływać się do tej retoryki strachu przed migrantami, uchodźcami, którą widzimy. Mamy niedawną wypowiedź pana Bąkiewicza na wiecu Prawa i Sprawiedliwości. Mamy posłów, którzy zamieszczają zdjęcia czy filmiki autobusu z kibicami z Turcji i straszą emigrantami, bądź legalną wycieczką pani poseł też ze Zjednoczonej Prawicy gdzieś tam w Krakowie próbowała wywoływać jakiś strach. Więc wszystko to są, można powiedzieć, rzeczy wyssane z palca i służą jednemu, i polaryzacji, i straszeniu Polaków. A jakie fakty w poprzedniej kadencji były, to wiemy. Według raportu NIK wydano 366 tysięcy wiz i rozdawano je na prawo i lewo, a teraz się z tym faktem walczy. To tak jak, nie wiem, strażak, który sam podpala stodołę, a potem pierwszy biegnie, aby włączyć syrenę i aktywnie uczestniczy w akcji ratowniczej. Więc te działania podjął rząd i tutaj nieprawdą jest, że to list prezydenta Nawrockiego spowodował jakąś reakcję Komisji Europejskiej, bo jeżeli tak się stało, to dlaczego pan prezydent nie wysłał listu dotyczącego umowy Mercosur? Być może go wyślę dzisiaj i w środę nie będziemy dyskutować nad umową z krajami Ameryki Południowej, więc jest to tylko i wyłącznie zasługa mozolnej pracy rządu, ale też wprowadzenia określonych przepisów krajowych ograniczających i to prawo wizowe, i prawo azylowe, które zostało zaostrzone i nawet wzbudzało protesty obrońców praw człowieka i obywatela. Wszystko są to powiązane działania i bardzo dobrze, że tutaj w odniesieniu do Polski, z uwagi na nasze zaangażowanie w pomoc Ukrainie, za nasze zaangażowanie w obronę granicy wschodniej, mówię tutaj o granicy polsko-białoruskiej, ten pakt w odniesieniu do Polski nie będzie miał zastosowania.
Panie pośle? Zbigniew Doleta, Prawo i Sprawiedliwość. Już proszę, dosyć skondensowaną wypowiedź.
Sytuacja z paktem migracyjnym wypisz, wymaluj i przypomina sytuację z umową Komisja Europejska-Mercosur. Najpierw koalicja rządząca mówiła, że taka umowa nie została podpisana w ogóle i nie będzie. Po kilku tygodniach już mówili, że nie została podpisana, tylko parafowana. Bzdura kompletna, pani poseł. Po kilku miesiącach już mówiono, że no wprawdzie została podpisana, ale nie będzie obowiązywała Polski. I teraz już wiadomo, że została podpisana i będzie Polskę obowiązywała. I tak samo jest z paktem migracyjnym. Ten pakt migracyjny nie po to został narzucony krajom Europy Środkowo-Wschodniej, żeby sobie mogły z tego bimbać i nie korzystać, tylko po to, żeby migrantów przerzucać z krajów Europy Zachodniej tutaj właśnie do nas.
Kto to mówi?
Będziecie za chwilę zmieniali narrację. Jestem pewien, że będziecie opowiadali o tym, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości w ogóle ten pakt migracyjny podpisał. To jest po prostu... Już nawet pani poseł to mówi. Proszę zwrócić uwagę.
Proszę zwrócić uwagę.
To jest po prostu...
Kto wcześniej rządził?
No tylko, że pakt migracyjny nie był podpisany za rządów Prawa i Sprawiedliwości. No, droga,
ale
pani
był
poseł.
Negocjowany.
No i nie został podpisany, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości się sprzeciwiał. Tak jak umowie z krajami Mercosuru się sprzeciwiał rząd Morawieckiego i pani Ursula von der Leyen nie mogła tej umowy podpisać, tak samo z paktem migracyjnym. I wasi posłowie PSL-u i posłowie Platformy i Lewicy w Europarlamencie głosowali za każdym razem, kiedy sprawy migracyjne były głosowane, głosowali właśnie za relokacją migrantów.
A posłowie
Prawa i Sprawiedliwości zawsze i Konfederacji zawsze byli przeciwko.
A za czyich czasów wprowadzono 2,8 milionów wiz?
Spośród tych wiz przyznanych z naruszeniem prawa przyznano 364 wizy. Panie 364.
Dziękuję.
366
tysięcy. Krótko jeszcze Alicja
Łuczak. No jak zwykle świlcze prawo opozycji szukać kolejnego tematu do, że tak powiem, uderzania w rząd, bo wy już tam przebieracie nóżkami wszystko już pod ten kątem, że już tam rośnie i już byście chcieli przejąć. Także migracja, wszystko wam nie pasuje, edukacja, wszystko wam nie pasuje. Więc ja po prostu tylko powtórzę może tylko jedno zdanie. Zgadzam się z wypowiedzią pana posła Pyrzyka o tym, co zrobił rząd Donalda Tuska. Paktu migracyjnego nie będzie i chwała Bogu.
Poseł Pyrzyk, zdaje się, dosłownie jedno zdanie na koniec.
Jedno zdanie. Ja chciałbym przypomnieć, że to minister Czaputowicz na spotkaniu w 2019 roku ze swoim odpowiednikiem z Brazylii apelował o przyspieszenie prac nad umową z państwami Mercosur, a premierowie Morawiecki i Szydło co najmniej trzykrotnie głosowali za przyspieszeniem
absolutna nieprawda.
Prac nad umową,
absolutna
jeśli
nieprawda.
Chodzi o Unię Europejską, więc takie są fakty. A dzisiaj znowu bronicie...
Panie pośle, na Boga, niech pan nie będzie bardziej tuskowy niż Tusk. No, bo się pan ośmiesza.
Nie, to są panie,
bo się pan ośmiesza. To jest tak samo jak Trzaskowski, kandydat na prezydenta i dwugodzinny prezydent, także, który mówił, nie ma Zielonego Ładu. Nie ma i nie będzie.
Dziś to bardzo łatwo.
Zielony Ład to był program wyborczy.
Tak, oczywiście. Oczywiście, panie pośle. Brawo, panie pośle Pyrzyk. Bardzo pięknie.
Panowie, musimy zakończyć już tą dyskusję. Temat wzbudza dużo emocji. Każdy może sprawdzić, myślę, że dziś w internecie, jak to wyglądało, jeśli chodzi o głosowanie, jeśli chodzi o podpisywanie, jeśli chodzi o negocjacje. Dziś naszymi gośćmi byli poseł Zbigniew Dolata z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Alicja Łuczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo. Najlepsze życzenia dla koleżanek i kolegów.
Piotr Wawrzyniak z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. I zdalnie połączył się z nami poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Michał Pyrzyk. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, życzę państwu spokojnego wieczoru. Nie emocjonujcie się za bardzo tym, co mówimy.
Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
Rozmowa bardzo polityczna.